innej strony.
Cześć i czołem. Witamy was w pierwszym odcinku noworocznym.
Zawiodłem się, przepraszam. Czemu nie w pełnej wersji?
Dobrze. Poprawię specjalnie dla Dawida. Cześć i czołem. Kluski z Rusołem. To z innej strony, a przed mikrofonami...
Dawid Komorowski.
Karolina Skulska.
I Julia Panicz. Witajcie w pierwszym noworocznym odcinku. Miał być wyjątkowy i na swój sposób będzie, chociaż chyba nie tak, jak chcieliśmy.
Mm-hmm.
Ale mamy dla was coś innego niż zwykle.
Może zanim właśnie przejdziemy do tego, co na dziś zaplanowaliśmy naszym słuchaczom, to ja mam pytanie do was. Jak się macie w tym nowym roku?
Dobrze. Dobrze się mamy w tym. Znaczy, ja się mam dobrze w tym roku, nie będę
to
za Julię odpowiadał. No właśnie, no ja nie chcę za ciebie odpowiadać, ale ja się czuję dobrze. Z takimi nowymi, dobrymi myślami wszedłem w ten nowy rok i co? Cały czas do przodu, jak to mówił Jacek Krzynówek swojego czasu.
A ty, Julia?
Też się czuję dobrze.
Znakomicie.
Nie, ale to książkowo się też czujecie dobrze? Bo to jest akurat kluczowe pytanie w tej audycji.
Tak.
Co to znaczy czuć się dobrze książkowo? To znaczy, że...
A teraz to jest wolna interpretacja mojego pytania.
Ja się czuję książkowo źle, dlatego że kończy mi się w mieszkaniu miejsce na książki. Już zaczynają tak się, wiesz...
Czas na nowe mieszkanie.
Tak.
Już się większe, droższe, jeśli cię nie jesteś.
O nie. Osobny pokój na książki bym musiała chyba wynaleźć, bo już zaczynam w takich kubkach składować gdzieś w losowych miejscach.
Mogę być takim małym kołem ratunkowym, ale chyba przez miesiąc, bo jeszcze mi w szafce zostało trochę miejsca, więc mogę twoje książki, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, przekitrać i przechować.
Ale tylko przez miesiąc.
Tak jak tą książkę o tym szwedzkim zabójcy, co mi przechowywałeś przez rok.
Ale oddałem. To się liczy, tak? Oddałem?
A przeczytałeś?
Oddałem ją?
Tak.
Oddałem.
Nie.
Jak nie? Oddałem.
Potwierdzam, Dawid oddał Julii książkę.
Widzisz? Kiedy? Oddałem. No ostatnio.
Kiedy?
Ostatnio się spotykaliśmy, oddałem książkę. Ale książkę przeczytałem, nie czytałem jej długo, bo była bardzo dobra.
To dlaczego
i nawet długo... I nawet ją wymienię dzisiaj w tej audycji.
O proszę.
Dlaczego ją tak długo przetrzymywałeś?
Ponieważ zapomniałem oddać. To jest bardzo prosta odpowiedź, mi się wydaje. Albo po prostu tobie nie chciałem oddać, bo stwierdziłem,
że... dobra.
Tak, bo jest taka dobra, bo jest taka dobra.
A mówiliśmy o tej książce w tej audycji.
Tak, tak, ale tak tylko wspomnę pokrótce. No tak tylko wspomnę pokrótce.
A ty, Karolina, jak się czujesz?
Książkowo czy ogólnie?
I książkowo, i ogólnie.
Ogólnie bardzo dobrze, chociaż na początku roku dopadł mnie COVID, więc w sumie zaczęło się słabo, ale miałam czas, żeby poczytać w tym czasie.
Mam nadzieję, że nie dopadł cię w nowy rok.
W nowy rok.
A to jaki nowy rok, taki cały rok, czy jak to się tam mówi?
Czy ty sugerujesz, że będę mieć COVID 365 dni?
Jezu, ale złą rzeczą.
Nie.
To jest nowy odcinek w nowym roku, to musi być tak
może
fajnie.
Może zatem przejdźmy do tego, co dzisiaj najważniejsze, czyli najpierw aktualności, które za moment przedstawię, a potem przejdziemy dalej. Co wy na to?
Ja za.
Za.
Już myślałam, że się wstrzymałaś, bo tak zawiesiłaś głos.
Kto jest za, kto się wstrzymał? Nie widzę, przechodzimy dalej.
Zatem przechodzimy do aktualności. No i jako, że nowy rok, to postanowiłam dzisiaj dla naszych słuchaczy przygotować taką listę wydarzeń książkowych, które w 2024 roku się odbędą w całej Polsce. Chodzi mi konkretnie o targi książki, czyli coś powszechnie lubianego zarówno wśród nas, jak i też wśród odbiorców. No i może zacznijmy od tych targów, które najbliżej. Mamy połowę stycznia, już za półtora miesiąca, bo w pierwszy weekend marca odbędą się targi w Krakowie, także już możecie sobie powoli rezerwować bilety na pociąg albo na samolot, jak kto woli, żeby polecieć do Krakowa.
Samolotem to nie ekologicznie.
Właśnie, najlepiej pociągiem.
O.
Tak. 10 marca z kolei odbędą się targi poznańskie, czyli chyba takie, myślę, że jedne z trzech najbardziej popularnych targów książki w Polsce, jeśli chodzi o też o wielkość, o miejsce, w którym są one zlokalizowane.
Tak, mam takiego kolegę obecnie na studiach, który zawsze swoją wypowiedź zaczyna od tego słynnego tej. I on potwierdza, bo jest właśnie z tych okolic, potwierdza, że to są jedne z lepszych targów w ogóle w Polsce.
Tak, no one są chyba takie największe, zjeżdża się też bardzo dużo artystów na nie, pisarzy, także sama muszę się w sumie wybrać, nie wiem, czy to się w tym roku uda, ale kiedyś na pewno odwiedzę Poznań.
I tak Lechia będzie grała w Poznaniu.
Właśnie kiedyś byłam w Poznaniu, właśnie w weekend, kiedy Był mecz Lechi z Lechem. Były też targi książki w tym, jakby w ten sam weekend.
Bo przypomnij tylko, kiedy są te targi?
10 marca.
10 marca tego roku. A nie, to widzisz, to jednak Lechia Przybłukarskiej nie zagra w tym sezonie. Przepraszam, musiałem.
Bo zaraz się zaczniemy tutaj, wiesz...
Wyzywać. Nie, nie o to chodzi, dobrze.
Tak. Będą też targi na Stadionie Narodowym, jak jesteśmy w tej piłkarskiej nomenklaturze. One się odbędą między 16 a 19 maja.
Tam chyba też Lechia nie zagra, bo Legia zagra. Lechia nie.
Legia też nie.
No chyba, że w finale Pucharu Polski.
Ale w Warszawie to Legia chyba raczej zagra.
Ale nie na tym stadionie.
No dobrze.
Legia ma swój stadion.
Mhm. Także 16-19 maja Stadion Narodowy, także odbędą się targi książki. No i przejdźmy do wydarzeń tutaj w Trójmieście. Najpierw będzie literacki plener w Gdyni w lipcu. Miesiąc później w sierpniu odbędzie się coroczny literacki Sopot. No i później we wrześniu, już tradycyjnie od iluś lat, w Europejskim Centrum Solidarności Gdańskie Targi Książki.
Drugi raz z rzędu w tej lokalizacji.
Nie, wcześniej też były w...
Tylko z powodu...
Z rzędu. A. Bo dwa lata temu, z tego co mi się wydaje...
Byliśmy
i nie w Europejskim Centrum Solidarności.
Bo polecamy odcinek drugi, sezon pierwszy. Relacja z Gdańskich Targów Książki.
Dokładnie. I wtedy, jak rozmawialiśmy z organizatorami też Targów Książki, oni mówili, że po prostu ze względu na pandemię one były... na jakiś czas przeniesione do innej lokalizacji.
Mniejszy.
Dokładnie. Także zapraszamy was, czy to na targi książki u nas w Trójmieście, czy to, jeśli chcecie się gdzieś wybrać, czy to do Poznania, czy do Warszawy, czy do Krakowa, to ja myślę, że to jest bardzo fajna taka okazja, żeby kupić nowe książki, posłuchać jakichś fajnych spotkań. No i tutaj, tak jak już Julia powiedziała, odsyłamy do tego odcinka, w którym jest relacja z Gdańskich Targów Książki z roku 2021, jeśli już dobrze pamiętam.
Tak, 2021. Ja bym tak jeszcze tylko dopowiedział, że takie Targi Książki to jest świetna okazja, żeby też poszerzyć swoje horyzonty. Więc nie zamykajmy się w swoich banieczkach i jeśli ktoś nas tam zagaja i mówi, weź, sprawdź tę książkę, to sprawdźmy. Bo to się może okazać, że polubimy może jakiś nowy gatunek i będziemy mieli troszeczkę więcej rzeczy do przeczytania.
Albo nowe wydawnictwo. To na przykład to, co ja lubię w Gdańskich Targach Książki, że wystawiają się mniejsze wydawnictwa też. I przez co... dużo nowych rzeczy można poznać, więc szczególnie przed ja poznałam dzięki najsmutniejszym książki wydawnictwo Dwie Siostry. One co prawda głównie mają książki dla dzieci, ale mają je pięknie obrazkowane, że jak się na nie patrzy, to chciałoby się znowu być dzieckiem i je poczytać. Więc zdecydowanie dużo ciekawych rzeczy można odkryć.
Też nawiązując do tego, co powiedziałaś, to pamiętam, że dwa lata temu, bo ja nie miałem wcześniej pojęcia o istnieniu wydawnictwa Charakter, a na Gdańskich Targach Książki się dowiedziałem, że coś takiego istnieje. Oni mają wielkie książek, o książkach właściwie, opowiadających na przykład czy to o okładkach, czy to o przeróżnych gatunkach książek. Ja pamiętam, wtedy kupiłem taką opasłą książeczkę o polskiej grafice książkowej.
Pamiętam, jak się tym chwaliłeś.
Tak, tak. I wiecie co? Przeczytałem połowę. Ale drugą połowę doczytam na pewno w tym roku. To jest moje postanowienie i deklaracja.
Ja muszę wam powiedzieć, jak wy tak się dzielicie tutaj tymi anegdotami związanymi z targami książki, to też się podzielę, bo dwa lata temu właśnie jak wspólnie relacjonowaliśmy te targi, to też udało mi się na stanowisko, gdzie było jedno z wydawnictw, teraz nie pamiętam nazwy, które sprzedawało komiksy. I nabyłam nowy komiks, który nie był gatunkiem, który wcześniej jakoś lubiłam, czy miałam bardzo dużo tego na półce, ale tak mi się spodobało, że w sumie było bardzo fajnie. Także zapraszamy. To
jest jakie komiksy czytasz teraz?
Teraz?
Aha.
Teraz Batmana. Tak.
A który numer?
Jezu, nie powiem
pamiętasz
ci z głowy, ale generalnie Marvela bardzo teraz polubiłam.
Bardzo polubiłaś. No, to się będziesz chyba wtedy wybierała do kina. Czy byłaś wcześniej na filmach Marvela? No,
oczywiście, że byłam.
Byłaś.
A Batman to nie jest DC? Comics?
I widzisz, popsułaś. A tak dobrze nam szło. I teraz musiałaś popsuć. Nie, tak,
nie,
to jest
jakby
DC
tak,
chyba.
to jest DC, ale mówię, że oprócz Batmana też
okay,
Marvela mam na półce. O to mi chodziło. No i może tą dyskusją przejdę jeszcze do drugiej, krótszej aktualności. To jest taka bardziej wspominka, która myślę, że warto jakby się w naszym odcinku znalazła, szczególnie, że znajdujemy się w Gdańsku, znajdujemy się na Uniwersytecie Gdańskim. Kilka dni temu obchodziliśmy 5. rocznicę śmierci prezydenta Pawła Adamowicza i z tej okazji Antoni Pawlak, poeta, wydał książkę, pod tytułem Pusty gabinet, Paweł Adamowicz, przyjaciel, szef, prezydent. I jest to książka, w której on dzieli się wspomnieniami swoimi, ale także najbliższych zmarłego, no, na temat jego życia, jego działalności, także tej uczelnianej akademickiej. I 12 stycznia w Europejskim Centrum Solidarności, które tutaj dzisiaj zostało przywołane, odbyła się premiera. Książkę można nabywać oficjalnie, właśnie ona ujrzała światło dzienne w ten miniony weekend. Także też myślę, że warto o tym wspomnieć, bo może ktoś będzie gdzieś tam zainteresowany taką pozycją. Antoni Pawlak przecież jest też znany z fajnego języka i myślę, że to jest dość ciekawa pozycja, jeśli ktoś się interesuje Gdańskiem czy historią Gdańska. Także tyle aktualności na początek roku ode mnie.
Zaraz przejdziemy do meritum.
Dokładnie.
Przechodząc do meritum, postawiliśmy sobie za wyzwanie spytać się studentów UG o najlepszą książkę 2023 roku, bo wszystkie strony związane z literaturą robią swoje plebiscyty, to my też chcieliśmy. Złapaliśmy kilka osób, pozdrawiamy ich serdecznie.
Plebiscyt Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą książkę.
Tak, wyszło myślę dość ciekawie, bo padały różne tytuły, bo mamy tutaj i fantazy, i klasykę, bo jedna z moich rozmówczyń wskazała Milana Kundera.
O proszę.
Ten pan u nas był. Znaczy nie fizycznie, ale jego książka u nas była.
Był tutaj duchem, tak powiedzmy. Metafizycznie był. O.
Dokładnie, zgadza się.
To może posłuchajmy, co mieli do powiedzenia. Jaka jest najlepsza książka, którą przeczytałyście w zeszłym roku?
Wydaje mi się, że Malis. Jest to książka bardziej fantastyczna, z wątkami LGBT. Myślę, że jest warta przeczytania, chociaż na początku może być trochę nudna, bo dość długo się rozkręca, ale jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to polecam.
Ja czytałam Nie znoszę lekkość bytu Milana Kundery. I co mogę o niej powiedzieć? No troszeczkę się utożsamiałam tam z, może nie wiem, czy to była pierwszoplanowa postać, ale jedną z głównych, więc trochę to wpłynęło mocno na emocje, ale była też fajna, refleksyjna.
Fajną książkę, o, udało mi się przeczytać w grudniu jeszcze, Głusza, pani Anny Gott. Jakby ciekawe spojrzenie w ogóle na pseudopedagogikę i jakby bardziej nawet nie na pseudopedagogikę, bo to jest takie bardzo naukowe, na po prostu życie osób z wadą słuchu bądź w ogóle niesłyszących. Że no, tak mówi się, że niby jesteśmy nowocześni, ale w niektórych kontekstach jeszcze jest średniowiecze i to boli.
Czekaj, co ja czytałam w ubiegłym roku ciekawego?
Mistrz Małgorzata.
Boże, teraz pytanie. Małe życie?
Nic mnie nie złamie. David Goggins.
To była sonda przeprowadzona przez Julię na Uniwersytecie Gdańskim na najlepszą książkę minionego roku.
Może
to znaczy,
najlepszą.
Może najlepszą książkę, którą dany osobnik przeczytał.
Szczerze mówiąc, to podziwiam, że tyle się mówi o tym, że są problemy z czytelnictwem, że ludzie nie czytają, a kogo nie zapytałam, to każdy miał, ale jak tu wybrać tylko jedną? Mhm. Więc wniosek jest prosty, ludzie na UG czytają.
W ogóle ludzie czytają, bo odcinek temu przecież przywołałam statystyki Gdańskiej Biblioteki, gdzie rekordowa liczba wypożyczeń w zeszłym roku padła w Gdańsku.
I to
także
były chyba dane do końca listopada.
Albo do początku grudnia. Mniej więcej do tego roku, czyli ona jest jeszcze większa. Także też się nie zgadzam kompletnie z tezą, że no, Polacy nie czytają.
Tak, chociaż ja na przykład spotkałam się z opinią, która mnie w ogóle bardzo zdenerwowała, bo moim zdaniem jeżeli cokolwiek, co jest do czytania, w jaki sposób nas rozwija. Ale spotykam się z takimi opiniami, że co z tego, że ludzie czytają, skoro patrząc na listy bestsellerów, powiedzmy, nie są to jakieś wybitne tytuły, ale z drugiej strony nie każdy musi czytać Sienkiewicza i nie Milana Kundera, wspomnianego tutaj.
Więc czy większość ludzi też traktuje, znaczy, no może nie większość, ja nie posiadam takich statystyk, ale wielu ludzi, dla nich książki to jest również rozrywka. Tak samo jak film, tak samo jak gra komputerowa. Oni się chcą przy tym zrelaksować. Nie wszyscy muszą czytać, nie wiem, o rozterkach głównego bohatera, który nie wie, co ze sobą począć i nie wszyscy muszą czytać Cierpienia młodego Wertera w sobotę rano, tak?
Tak.
Jakby to nie o to chodzi. Więc jeśli ktoś sobie weźmie książkę Remigiusza Mroza, Wojciecha Chmielarza, czy innych takich najbardziej popularnych autorów, czy w naszym kraju, czy poza nim, no to przecież to i tak jest bardzo budujące.
No dokładnie, zwłaszcza, że każdy bierze tą książkę po coś innego. Jeden chce się zrelaksować, a jeszcze inny chce się czegoś dowiedzieć. Także co człowiek, to zupełnie inna definicja czytania, także nie ma co zbytnio tego też kategoryzować.
Tak, bo ten rynek jest na tyle duży, że każdy może coś dla siebie wybrać, tak? Bo tak jak powiedziałaś, ktoś się chce czegoś dowiedzieć, to przeczyta reportaże albo, nie wiem, książki historyczne. Dla każdego coś miłego, więc
Chociaż wydaje mi się, że są takie tytuły, które bywają niebezpieczne.
Mhm.
Na
o co
przykład
ci chodzi?
365 dni.
Okej. Okay.
Dobrze, brnijmy w to. Się robi ciekawie, no dawaj.
Albo teraz głośne.
Dobrze, że lecimy po 21.
Albo głośna jest teraz ta Rodzina Monet, tak to chyba się nazywa. Mhm. I ogólnie, o ile to byłaby zwykła książka dla nastolatków, w której w sumie nie powinno być żadnej głębi, ani jak mówisz, Cierpień młodego Wertera, to jednak takie romantyzowanie, jednak lecimy przed 21, więc nie mogę tego powiedzieć, ale romantyzowanie niewłaściwego zachowania wobec kobiet, które jest w tych książkach bardzo widoczne, a jednocześnie fakt, że po te książki sięgają osoby młode, jest moim zdaniem już trochę niebezpieczny.
Kojarzę, że, bo ja tego nie czytałem, ale kojarzę, że tam chyba słownictwo też nie jest zbyt stosowne. Szczególnie dla takich młodych
Mówisz o Rodzinie Monet?
Tak, o Rodzinie Monet.
Więc uważam, że może ta książka albo nie jest dobrze stargetowana i faktycznie trochę niebezpieczne, że młode osoby po nią sięgają, albo ja jej może nie rozumiem. W każdym razie z tego, co ja czytałam i próbowałam ją przeczytać, żeby zobaczyć, o co jest ten cały szał, to uważam, że to jest jedna z tych książek, które nie zaliczałem się do tej kategorii. Ważne, żeby czytał cokolwiek.
Okej, okay, dobrze.
Znaczy tak, rozumiem. Na pewno są takie pozycje na rynku i ja osobiście nie znam tego tytułu, ale jeśli tak mówisz, to ci tutaj wierzę, że tak jest. Ja bym chciała jeszcze z wami tutaj podzielić taką inną refleksją na temat poezji, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób po nią sięga. Znów.
Tak, też mi się tak
też,
wydaje.
Też to zauważyłam.
Ale to też głównie dzięki medium, takim szerokopasmowym, jeżeli mogę to tak ująć.
Tak, no jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu chyba było, nie było to tak popularne. Nie mówię, czy to wśród starszych osób, czy wśród młodszych osób. Teraz po prostu jakoś tak nawet wśród swoich znajomych słyszę, że ej, czytałem ostatnio taki fajny tomik poezji. To jest w sumie też budujące, że sięga się też po takie ambitniejsze w sumie rzeczy.
Chciałbym kiedyś pójść na jakieś blokowisko i usłyszeć takie zdanie. Hej, słuchaj.
Czy ty sugerujesz, że ja mieszkam na blokowisku?
Nie sugeruję tego, tylko powiedziałem, że ja bym chciał kiedyś pójść na blokowisko i usłyszeć takie zdanie. Ej, kumplu, czytałem fajny kawałek czytałem.
I potem zaczyna czytać...
Wisławę Szymborską na przykład.
Tak.
No piękne to by było, piękne.
No to musiałoby być coś ciekawego. Staram sobie to teraz wyobrazić. Nie wiem, idę do falowca i tam pukam, robię sondę po mieszkańcach, powiedzmy, tego falowca i pytam, że w sumie to, co państwo czytacie i że nagle, nie wiem, strzelam 70%, mi odpowiada poezja. To też by była piękna wizja.
A trochę tam ludzi pewnie by się znalazło.
Zwłaszcza, że w falowcu akurat mieszkają głównie starsze osoby. Czy dzielnica Przymorze jest ona, w dzielnicy Przymorze mieszkają tylko dwie grupy wiekowe, mam wrażenie. To są albo emeryci, albo studenci.
Nie ma nic pomiędzy.
Nie ma absolutnie nic pomiędzy.
Nie ma absolutnie nic pomiędzy.
więc byłyby na pewno ciekawe odpowiedzi.
No i pewnie trochę tej poezji też moglibyśmy spotkać.
Pewnie tak.
Pewnie tak, pewnie tak. Dobrze, to teraz przejdźmy chyba do następnego punktu programu, czyli do tytułów, które polubiliśmy.
Rose of my
To jest audycja z innej strony, przy mikrofonach
Karolina Skulska,
Julia Panicz
i Dawid Komorowski. Teraz sobie powiemy o książkach, które przeczytaliśmy w zeszłym roku 2023, ale o takich książkach, które nam bardzo zostały, bardzo wryły się w pamięć. To może zaczniemy od ciebie, Karolina. Jakie tytuły byś wymieniła?
Ja może zacznę od tego, o czym też przed rokiem rozmawialiśmy, czyli o tym, czy stawiamy sobie jakiś cel czytelniczy. I pamiętam, że też wtedy powiedziałam, że po prostu chcę przeczytać więcej niż rok wcześniej, czyli można powiedzieć coś takiego, no co tak regularnie, jak jakiś sportowiec, nie wiem, że chcę być lepszy i tak dalej.
I co, udało się?
Tak.
Udało się.
Udało mi się, bo w roku minionym, czyli 2023, przeczytałam 50 książek, czyli średnio jedna na tydzień, tak. Mhm. Odliczając nasz urlop, to by wyszła jedna na tydzień. I muszę powiedzieć, że były to przeróżne pozycje, bo były to fantazy, były to też komiksy, o których już dzisiaj trochę powiedziałam. Było bardzo dużo reportażu, bo w sumie wiecie, że bardzo lubię ten gatunek.
No nie tylko ty tutaj w tym studiu.
Był też kryminał. Nie autorstwa Remigiusza Mroza, to za to tak się spojrzałeś, jakbyś teraz chciał mnie, nie wiem.
Nie, no właśnie się próbuję dowiedzieć, kogo ten kryminał był.
To nie był akurat polski kryminał, w sensie polskiego autora, on był słaby, więc już nie pamiętam.
A, dobrze.
Nawet.
Czyli nie ma co wspominać.
Tak, nie ma co wspominać, ale zaznaczam, że był. No, oprócz tego było parę kryminałów też tutaj do naszych odcinków, ale chyba mimo wszystko najbardziej bym wyróżniła te reportaże, bo to jest taka rzecz, którą ja czytam z jednej strony dla przyjemności, ale z drugiej bardzo dużo fajnych rzeczy też się dowiaduję o świecie. I to jest jak najbardziej na plus. Na pewno muszę was trochę zaskoczyć teraz też i powiedzieć, że przeczytałam Ludową Historię Polski całkiem niedawno. W październiku albo w listopadzie Adama Leszczyńskiego. To jest taka dość gruba pozycja, chyba z 500 czy 600 stron ma. I mimo tego, że przeczytałam ją zainspirowana przez w sumie jakiś artykuł w sieci i też na jednym z wykładów było wspomniane o tym, to przeczytałam i mi się naprawdę to bardzo podobało. W sensie to była taka historia Polski, historia też naszego regionu od perspektywy jakby oddolnej przedstawiona, to znaczy z perspektywy zwykłego, szarego mieszkańca, w tym przypadku chłopa, no bo ta sama nazwa Ludowa dużo mówi, dużo wprowadza i była to bardzo ciekawa perspektywa, zupełnie inna perspektywa niż to, czego na przykład dowiadywałam się w czasach edukacji z podręczników do historii. Także naprawdę to był bardzo solidny kawał dobrej lektury i dla mnie też jako osoby, która się historią interesuje, która lubi po prostu się dowiadywać też takich różnych rzeczy i smaczków, to naprawdę była to przyjemność czytać to, może mówię, dość gruba jest to pozycja.
I w sumie, ale warto. Jak jest dobre, to warto nawet takie
warto
grube przeczytać.
Tak, warto i mi to zajęło w sumie raptem 3 czy 4 dni, także to tak średnio, nie wiem, ze 100 stron na dzień wyszło. Także jak najbardziej mogę tutaj polecić i to jest też książka wydana stosunkowo niedawno, bo jak dobrze pamiętam, jakieś 2 czy 3 lata temu, nie więcej. Także myślę, że z takich rzeczy, które najbardziej mi utkwiły w pamięci, to na pewno była to ta pozycja. Oprócz tego też przeczytam parę fajnych biografii sportowców, co też ciebie na pewno i Julię też i w sumie naszych słuchaczy też nie powinno dziwić. Choćby książkę Małgorzaty Glinki mi się udało dokończyć w końcu, bo ją zaczynałam już jakiś czas temu.
No właśnie, i jak? Bo różne opinie na ten temat krążą.
Zależy, o co pytasz. Czy pytasz o to, co tam było w środku, czy pytasz o styl pisania? Jeśli chodzi o samą zawartość, takie ciekawostki, smaczki, tą samą zawartość merytoryczną, to jak najbardziej na plus. Bardzo sporo fajnych, ciekawych rzeczy można było się o karierze naszej znakomitej byłej siatkarki dowiedzieć. Natomiast ten język trochę był taki, ta forma. Rozdziały były trochę za długie, cytaty były źle oznaczone, tak średnio mi się to podobało pod takim względem wizualnym, nie? Ale generalnie jak najbardziej też na plus pod tym względem merytorycznym. I trzecia rzecz, trzecia książka, którą też w sumie bym wyróżniła. Znowu pozycja, którą czytałam bardzo niedawno. w listopadzie, o czym już 3 odcinki temu w sumie mówiliśmy, Sejm Wita, też udało mi się dokończyć. Też jak najbardziej polecam wszystkim zainteresowanych polityką czy dziennikarstwem. I to są takie trzy w sumie pozycje, które mi najbardziej wczoraj przygotowując się do tego odcinka utkwiły w głowie. No i tak, może ode mnie to tyle na razie.
A przy okazji Sejm Wita, to ty się chyba z autorem widziałaś.
Tak, właśnie ja po spotkaniu autorskim z nim dokończyłam tą książkę. Nabyłam ją już troszkę wcześniej, bo ja w ogóle z autorem Radomirem Witem się pierwszy raz spotkałam w sierpniu. Także gdzieś tam od razu po tym naszym pierwszym spotkaniu ją nabyłam, zaraz jak wyszła premiera i później już po prostu dokończyłam.
Super, dobrze. To teraz chyba Julia. Przejdziemy do ciebie.
Tak. Ja sobie podzieliłam to na reportaże i niereportaże i sobie uświadomiłam, że w 2023 roku przeczytałam zdecydowanie więcej reportaży niż beletrystyki, co jest dla mnie dziwne, znaczy dziwne i wyjątkowe, bo zazwyczaj chętnie sięgam po beletrystykę. Na pewno najlepszym reportażem, jaki przeczytałam w zeszłym roku, to było Dreamland, Sama Queenes, mhm. Chyba tak się czyta nazwisko. Jest to wydawnictwo Czarnego i jest to książka o epidemii uzależnienia od opiatów i opioidów w Stanach Zjednoczonych. Książka jest w ogóle potężna i ona opisuje od początku tego, jak powstał ten lek, przez historię różnych dealerów i tego, jak w ogóle rozrosło się jego rozprowadzanie drogami nielegalnymi, po historię amerykańskiej farmaceutyki i historię pojęcia leczenia bólu ogólnie w medycynie, co bardzo otworzyło umysł tak, na to spojrzenie na takie na to pojęcie i sprawiło, że 3 razy się zastanawiam, zanim wezmę jakąś tabletkę.
Okej, dobrze.
Więc naprawdę polecam, jeśli kogoś ten temat interesuje. Książka jest obszerna, ale jakby patrzy na problem z różnych perspektyw. I osób uzależnionych, i rodziców tych osób, i lekarzy, czy historyków medycyny, więc naprawdę polecam.
I to jest taki standardowy reportaż, tak? Jeśli chodzi o formę. Jak myślisz?
Tak, znaczy myślę, że to jest taki reportaż historyczny bardziej, bo to jednak jest tak cofnięcie się w czasie, to nie było pisane na bieżąco, ale myślę, że tak.
Ja muszę ci się trochę wtrącić, może trochę uzupełnić to, co powiedziałaś, bo też przygotowując takie zestawienie najlepszych książek 2023 roku ogólnie gdzieś tam na świecie, w Polsce, o czym jeszcze parę zdań pewnie w zakończeniu opowiem, też natrafiłam na książkę pod tytułem Imperium Bólu, Baranowie Przemysłu Farmaceutycznego. Mm-hmm. To jest też właśnie reportaż niemal na ten sam temat.
Sięgnęła... I też gruba.
Tak, tylko inny
tak,
autor chyba.
Tylko inny autor. I troszeczkę cieńsza chyba jednak mimo wszystko. Mm-hmm. Nawet to samo wydawnictwo i też muszę powiedzieć, że opis mnie zaciekawił. Także no, ten temat był dość popularny, jak widać, w ubiegłym roku.
Znaczy książka ta, o której ja mówiłam, została wydana kilka lat temu. To nie jest żadna nowość. Więc ja po prostu w zeszłym roku kupiłam.
Tak, temat taki dość popularny dziś. Mhm. Dobrze, jaka jest kolejna książka twoja?
Kolejny reportaż, to będzie już polski tym razem. To jest Łukasz Patora, Płowcy Skór, tajemnica zbrodni w łódzkim pogotowiu. O niej na pewno było w tym sezonie. Znaczy w poprzednim sezonie, przepraszam. Więc tutaj nie będę za dużo opowiadać o niej, ale jest to książka, która opowiada o morderstwach w łódzkim pogotowiu, kiedy to ratownicy podawali pacjentom środki, które miały na celu wysłać ich na tamten świat, a w zamian zganiali pieniążki od przemysłu pogrzebowego.
To też była sprawa, która rozgrzewała opinię publiczną chyba 20 lat temu już, z tego, co mi się wydaje.
Tak.
To już kawał czasu minął.
Ale w sumie ze sprawą tego reportażu jakby na nowo to wybuchło, zwłaszcza, że jak dobrze kojarzę, to Łukasz Patora był tym dziennikarzem, który jednym z tych dziennikarzy, który 20 lat temu tę sprawę nagłośnił bodajże w Gazecie Wyborczej.
Tak jest, dokładnie. Wszystko się zgadza. Tak. Też to jest ciekawe z tego względu, że jeśli ktoś zajmuje się jakąś sprawą w danym momencie, mija paręnaście lat albo nawet kilkanaście lat, to też z innej perspektywy wtedy
tak.
Można na przykład nowe informacje zdobyć i to też zupełnie inne światło rzuca na daną sprawę.
I też jakby inaczej, jak on opisywał, bo to, co jest fajne w tej książce, to jest to, że on poświęca też fragment na opisanie tego, jak wyglądało jego to całe śledztwo dziennikarskiego i kolegi, bo on chyba ten artykuł wyborczy pisał z kimś. Już nie pytam nazwiska tego drugiego dziennikarza, ale też właśnie pokazał, jak to było pisane na gorąco i faktycznie już później na chłodno pisał z innej perspektywy.
Okej, okay, dobrze. To jeszcze jedną jakąś pozycję masz?
Tak, jeszcze bym powiedziała o jednej książce, okay. Niereportażowej.
A, wreszcie.
No właśnie miałam dopytać.
Ulga i oddech.
Znaczy z beletrystyki na pewno wymieniłabym Ślepego zabójcę Margaret Atwood jako jedną z lepszych książek, które czytałam w zeszłym roku, ale książka, o której zdecydowałam się powiedzieć, to jest Kapelusz cały w czereśniach Oriany Fallaci. Ja wiem, że ta autorka wzbudza sporo kontrowersji, mimo że jest uznawana chyba za jedną z lepszych dziennikarek w Europie, była, to miała też swoje czarne strony. Na przykład była przeciwniczką imigrantów dość jasno się o tym na ten temat wypowiadający i miała kilka kontrowersyjnych wypowiedzi na swój temat. I ona napisała książkę, która liczy prawie 900 stron, streszczającą losy jej rodu, jej rodziny, bodajże od XVI czy tam XVII wieku. I na pierwszy rzut oka to wygląda jak nudnie. Stara baba sobie wspomina sobie przeszłość, no bo tak to można odebrać z tego opisu. Ale okazuje się, że jej rodzina miała bardzo burzliwą historię. I kiedy ona się w nią zagłębia, to historia tej rodziny staje się tylko tłem do takich wydarzeń i przemian społeczno-polityczno-historycznych w Europie.
No proszę, to bardzo ciekawa książka musi być.
Tak, zdecydowanie. Polecam.
Chyba będę musiał pożyczyć. I znowu nie będę oddawał przez kolejne 7 miesięcy. Dobrze, to teraz może przejdę do samego siebie. Niewiele czasu mi zostało, ale spróbuję się wyrobić i w miarę ciekawie o tym opowiedzieć. To tak chronologicznie właściwie będę sobie wędrował. Zacznę od Aniołów o brudnych twarzach, czyli takiej piłkarskiej historii Argentyny. Ja o niej coś wspominałem chyba w zeszłym sezonie jeszcze. To jest pozycja, którą napisał Jonathan Wilson, czyli dziennikarz sportowy, ale również historyk brytyjski. Ale właśnie z tego względu, że jest to historyk, ta książka jest nasiąknięta tym, co się wydarzyło wcześniej, bo tak jak sam tytuł mówi, to jest historia Argentyny, ale nie do końca też piłki nożnej. Co prawda o tej piłce jest najwięcej, natomiast ta książka pokazuje, jak można za pomocą sportu, między innymi, opowiedzieć historię państwa. W sumie dosyć młodego i bardzo, bym powiedział, zróżnicowanego pod wieloma względami, nie tylko politycznymi, ale również tego, kiedy Argentyna przeżywała swoje prosperity w latach 50. czy na przykład 60., a jak Argentyna wygląda w tym momencie? Co się dzieje w Argentynie? I też warto się o tym czegoś troszeczkę więcej dowiedzieć.
Tam pewnie samej piłki w piłce jest bardzo niewiele, jak się domyślam.
Nie, no piłki trochę jest, natomiast do pewnego momentu, to też mówiłem w zeszłym sezonie, tam bardzo szczegółowo jest opisany początek, jak ta piłka się w Argentynie rozwijała i też te pierwsze sukcesy klubów argentyńskich na arenie międzynarodowej, tak samo jak i reprezentacji. Natomiast to jest, tak jak już mówiłem, do pewnego momentu, mniej więcej do lat 80., a potem mamy taki mocno skrótowy ekspres i to jest chyba największy minus tej książki, że jeśli człowiek chciałby się dowiedzieć o tej historii, która miała miejsce 30 lat temu, to nie jest ta pozycja.
To jest tak skipnięte.
Tak, to jest tak mocno skipnięte. Książka, którą omawialiśmy wspólnie w trakcie naszej audycji i dla mnie to jest odkrycie jedno chyba z większych w tym roku, czyli cieszę się, że moja mama umarła, Janet McCarthy, bo to już nie chodzi o samą historię, która jest naprawdę wstrząsająca, ale o formę, w jakiej ta książka została napisana. Bo ten język jest kapitalny. Takie naprawdę króciutkie zdania, to się czytało bardzo szybko, ale bardzo przyjemnie. No mówię przyjemnie, a czytało się na temat taki naprawdę niezbyt komfortowy. Chyba na raz nie była to książka do przeczytania.
Nie,
pamiętam, że jak omawialiśmy ją tutaj w odcinku, to każdy z nas mówił, że jednak trochę czasu potrzebował, żeby przebrnąć. to naszych słuchaczy też możemy w tym miejscu odesłać do naszych byłych poprzednich odcinków.
Oczywiście, jak najbardziej i zawsze. To teraz jeszcze szybko się przeniesiemy do Skandynawii. No musiałem o to zaznaczyć, bo to jest też kapitalna książka i tutaj szapoba dla Julii, ukłony i nie wiem, co ja mogę jeszcze zrobić. Zaklaskać mogę nawet. Chodzi oczywiście o Mężczyznę z laserem, czyli historię szwedzkiej nienawiści. Gelerta Tamasza to jest reportaż, ale to się faktycznie czyta jak bardzo dobry kryminał. Osioł właściwie tej opowieści jest człowiek, no chyba mogę tak powiedzieć, niezrównoważony psychicznie, z problemami. I osioł też tej opowieści jest nienawiść do imigrantów, w którym on sam był. I to jest chyba najciekawsze. Natomiast nie jest to taka linearna narracja, bo mamy różne fragmenty z przeszłości, z teraźniejszości. To jest tak wszystko ładnie poprzeplatane. No i tak jak mówiłem, to się czyta troszeczkę jak kryminał, bo mamy historię śledztwa, policjantów ze Sztokholmu, którzy szukają i gonią, można by powiedzieć, tego mężczyznę z laserem, a mamy też trochę historię o nieudolności aparatu władzy, tak mi się wydaje. To Julia też możesz coś na ten temat powiedzieć, bo tę książkę przedstawiałaś w trakcie naszej audycji. Tak?
I chyba mamy też historię samego przestępcy. To jest jakby też fajnie pokazane trochę z jego perspektywy, chociaż do samego końca nie wiemy, że autor właśnie mówi o nim. Dopiero się o tym dowiadujemy na sam koniec, ale więc tak naprawdę autor pokazał nam trzy różne perspektywy w jednej książce, bo z perspektywy dziennikarskiej, bo są fragmenty wywiadu właśnie już z celi. Mamy z perspektywy policjantów, bo jest opisane śledztwo i mamy perspektywę samego przestępcy.
Tak, i to się wszystko. I też trochę perspektywę ludzi, którzy się bali troszeczkę tych nastrojów.
Tak, to już cztery perspektywy.
Taka perspektywa, płaszczyzna społeczna bardzo fajnie też tam była.
Tak, więc dużo wątków. Tak,
czyli
więc
sięgnąłeś po tą książkę.
No nawet ją przeczytałem. Na wakacjach ją nawet czytałem. Mogę tutaj się przyznać.
I na sam koniec. Tak.
No właśnie.
Tak było.
I na sam koniec jeszcze tylko wspomnę o książkach historycznych. Ostatnio zacząłem studiować historię i
o, już się nie chwal.
Mogę. Kto mi co zrobi?
E-historię, zaznaczmy to.
Słucham?
E-historię.
Tak. E-historię. No ale generalnie to historię.
I to znaczy nie, że się uczy historii internetu, bo my też tak myśleliśmy na początku.
Wy myśleliście, że się uczy historii memów. To jest podstawowa sprawa.
Tak.
W każdym razie.
To jest zwykła historia, o dziwo.
Tak, w każdym razie ostatnio, no może też troszeczkę mnie te studia popchnęły, żeby po takie książki sięgać, ale bardzo dużo czytałem o miastach starożytnego Rzymu. I powiem szczerze, jeśli ktoś nie czytał książki, która nazywa się Pompeje, Życie rzymskiego miasta Mary Beard, to ja serdecznie polecam. To nie jest tak typo. Teoretycznie to jest no niby praca naukowa badaczki, która ma naprawdę spore osiągnięcia w tej dziedzinie i zajmuje się głównie tymi miastami rzymskiego imperium. Natomiast no jeśli myślimy Pompeje, jeśli mówimy Pompeje, to pewnie mamy gdzieś z tyłu głowy te takie zastygnięte w czasie właściwie postacie. A to tak też nie do końca jest. I warto o tych Pompejach się dowiedzieć czegoś więcej i zmienić perspektywę, a ta książka naprawdę zmieni perspektywę. Nie będę mówił dokładnie, o co chodzi, natomiast to nie jest tak, że Pompeje to było jedno miasto wsadzone w jakiś jeden okres historyczny. Ono się też rozwijało, miało okresy jakieś takie wzwyżkowe i miało też okresy zniżkowe. Hosse i Besse.
Już myślałam, że jak zacząłeś mówić o starożytnym Rzymie, to już tutaj tak politycznie rzucisz Upadać Cesarstwa Rzymskiego. Bardzo popularny tytuł w ostatnim czasie.
Nie, a to akurat nie. Widzisz? Zaskoczyłem cię.
No widzisz?
Zaskoczyłem cię. I druga też taka książka historyczna, która też teoretycznie porusza wątek miasta, świata rzymskiego, ale ono porusza kwestię miasta, które leży w Oriencie, czyli byśmy teraz powiedzieli właściwie na Bliskim Wschodzie. W Jordanii, w okolicach Jordanii, Syrii, czyli Palmyra, której już nie ma, Paula Veyna. To jest taki francuski badacz. Jeśli ktoś nie ma ochoty na jakieś dłuższe historyczne rozprawy, to jest taki esej, który bardzo przyjemnie się czyta, jest bardzo przyjemnym językiem i przystępnym napisany. Tak mniej więcej 110-120 stron, a można bardzo dużo dowiedzieć się na przykład na temat przenikania kultur, które miało miejsce w Palmyrze, bo to nie tylko byli Arabowie, ale także Grecy, Rzymianie i tak dalej, i Persowie i tak dalej, i tak dalej.
Ciekawie.
To tyle ode mnie. Coś, Karolina, chciałaś na koniec dodawać?
Tak, chciałam jeszcze dodać w tym zestawieniu takich ogólnie kilku najpopularniejszych tytułów minionego roku, które no, gdzieś tam zebrałam, znalazłam, ale jeszcze teraz mi przyszła do głowy taka refleksja, jak mówiłaś o tych książkach historycznych, że my czytaliśmy całkiem niedawno na antropologii kulturowej książkę o czarach.
Mhm.
I to też była taka bardzo ciekawa dla mnie rzecz, bo nie chodzi o czary, w sensie, co pewnie teraz myślicie, jakiś tarot, nie wiem, karty i tak dalej, ale chodzi generalnie o przesądy i to, jak celebrują je starożytne, inne ludy, inne kultury. I tam też były właśnie z bardzo fajnej perspektywy przekazane na przykład zwyczaje w Afryce, zwyczaje w Azji. Więc też teraz tak sobie przypomniałam, że to jest jedna z takich pozycji, która też mi w sumie gdzieś utkwiła w głowie, bo no okej, jedno czytać to na zajęcia, ale dwa, sięgnęłam w sumie po tą książkę też później, to była Magia i Czary, więc też mogę polecić i zaznaczyć. No i przejdę do tych jeszcze trzech tytułów, które dla was przygotowałam tak na szybko. To jest taki zbiór właśnie najpopularniejszych tytułów minionego roku. O pierwszym już w sumie trochę wspomniałam, o tym jak Julia mówiła o Stanach Zjednoczonych i tej epidemii. Więc przypomnę tylko tytuł: Imperium Bólu, Baronowie Przemysłu Farmaceutycznego od Patryka Radencafé. Tak chyba z francuska to się czyta, nie wiem. Natomiast jak sobie wpiszecie tytuł, to na pewno wam wyskoczy. Dwa, jest to pozycja nagrodzona w tym roku Pulitzerem. Jest to autorstwa Barbary Kingsolver, Demon Copperhead. I to jest nawiązanie do tytułowego bohatera z jednej z książek Charlesa Dickensa. I jest to po prostu przedstawienie tej postaci, tej historii, którą Dickens napisał właśnie oczami autorki. No i generalnie bardzo dużo ludzi, czytelników chwali ten tytuł. No
mam ją właśnie kupioną, czeka na moje przeczytanie.
No, więc też się noszę z zamiarem przeczytania jej, bo generalnie z tego, co czytałam, jest naprawdę bardzo warta polecenia. No i trzecia rzecz, to jeszcze polską książkę, której nakład w 2023 roku wyniósł ponad 300 tysięcy, czyli sporo. Tak Dawid nawet zrobił teraz taką minę, jakby był pełen podziwu. Ale tak, Chłopki, opowieści o naszych babkach. I to jest po prostu opowieść o... Już z samego tytułu możecie w zasadzie wywnioskować, o czym to jest. Tak, o kobietach, które 100-200 lat temu prowadziły życie, można powiedzieć, na wsiach, w miastach w Polsce. Jest to taki reportaż historyczny w zasadzie. Autorstwa Janny Kuciel, Frydryszczak, także była to dość wyróżniana, nagradzana pozycja w minionych 12 miesiącach i też w sumie zamierzam po nią sięgnąć, bo podobnie jak ta ludowa historia Polski zapowiada się fajnie.
A czasu trochę jest. 12 miesięcy do końca
2024. Czasu trochę jest. Ja muszę powiedzieć, że my mamy dzisiaj dzień 22 stycznia, czyli no prawie miesiąc nam minął.
Zgadza się.
A ja już mam 7 książek przeczytanych. To za sprawą właśnie mojego prawie dwutygodniowego zwolnienia.
No widzisz, a ja mam też prawie taką samą liczbę książek, ale to nie dotyczy mojego zwolnienia, a kierunku studiów.
A ty, Julia, ile już masz na koncie?
Ja na razie 4.
Tak nieśmiale powiedziała.
Słabo, bo ja robię słabo. I teraz tak na wyścigi będziemy się.
Nie, bo robię teraz sweter na szydełku. Jeszcze nie opanowałam umiejętności szydełkowania i czytania jednocześnie.
No to
niestety.
Nie, no to wtedy jesteś usprawiedliwiona. W 100%.
Dokładnie.
To wam życzymy, drodzy słuchacze, drodzy studenci i nie tylko studenci, żeby wam bardzo ciekawie ten 2024 rok minął. Czy szybko, czy wolno, to już chyba zależy od perspektywy, ale na pewno niech to będzie rok z książką.
I niech będzie bogaty właśnie w dużo fajnych, przyjemnych
tytułów
i miłych lektur.
Tak jest, wszystko się zgadza. To była audycja z innej strony. Dziękujemy wam bardzo. Przy mikrofonach byli
Karolina Skulska,
Julia Panicz
i Dawid Komorowski. Do usłyszenia. Cześć.
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 atomic.
Strony.